Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że jest to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Przystanął Jezus i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus rzekł mu: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, kiedyś jeździłem przez kilka lat do takiego ośrodka w Łaźniewie, niedaleko Warszawy, gdzie prowadziliśmy takie wczaso rekolekcje dla różnych osób chorych, byli niesłyszący, byli na wózkach, olaskach, bardzo w różnym wieku osoby i z różnymi dolegliwościami. I kiedyś podczas jednego nocnego dyżuru, bo trzeba było w tym ośrodku w nocy dyżurować, usłyszeliśmy z kolegą odgłosy po prostu szampańskiej imprezy. Gdzieś tam w środku nocy strasznie wesoło było, więc poszliśmy szukać, gdzie to tam odbywa się taka impreza. No i w pewnym momencie już widać było, które to drzwi, że tam wszystko prawie chodzi, tak się ludzie dobrze bawią. Wchodzimy, a tam ciemno. Zapalamy światło i widzimy całe towarzystwo przy kartach, przy szachach, przy kawie, jakieś papierosy. I kolega mówi: a co wy tak po ciemku się bawicie? Oni mówią: bo my wszyscy niewidomi. Poznałem fantastycznych ludzi niewidomych. Rozmowa z niewidomym o kolorach jest fascynująca. Jak się rozmawia o różnych rzeczach, w jaki sposób można odczuwać, w jaki sposób można rozumieć świat. Ludzie pełni humoru, ludzie pełni bardzo, bardzo ciekawych umiejętności, na przykład ci niewidomi, których ja poznałem, zawsze wiedzieli, że się zbliżają do ściany. Nigdy nie uderzyli o ścianę, bo mówili, że przecież to słychać, że ja się zbliżam do ściany. Różne tego typu bardzo ciekawe mieli właściwości, że tak powiem. Natomiast nieważne. W każdym razie niewidzenie, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii, od bardzo dawna jest kojarzona nie tylko z faktem takiego fizycznego niewidzenia, ale jest ona symbolem niewidzenia duchowego. I zawsze, kiedy ojcowie Kościoła odczytywali teksty o niewidomych, wskazywali też na to, że to są teksty skierowane do każdego z nas, że każdy z nas jest kimś,
kto nie widzi i kto przychodzi do Jezusa, żeby odzyskać czy odzyskiwać wzrok. To jest mniej więcej tak jak w kuchni, prawda? Wysiądzie światło, no to nic nie widzę, no to nogą wdepnę w kocią miskę, głową uderzę w otwarte drzwi od szafki. To jest symbol tego, co my robimy w życiu. Jak ktoś nie ma wzroku duchowego, to się pakuje w problemy, które dla wszystkich dookoła są oczywiste, ale on nie widzi swoich problemów duchowych, innych problemy też widzi i widzi, że ty się, że niepotrzebnie kłamiesz, bo zaraz będziesz miał przez to jeszcze poważniejsze problemy albo co innego niepotrzebnie robisz, bo to przyniesie bardzo złe konsekwencje w swoim życiu. Bycie niewidomym pod względem duchowym dotyczy właśnie przede wszystkim nieumiejętności widzenia konsekwencji tego, co się robi. Tak jak ten, który jest niewidomy fizycznie, może nie widzieć konsekwencji swojego następnego kroku. Bycie niewidomym ma też jeszcze inny, takie bardzo szczególne znaczenie, bo można jakby oślepnąć dla Jezusa. Można stać się ślepym na wszystkie inne rzeczy, dlatego że w swoim życiu zaczęło się wyraźnie widzieć światło Jezusa, że można zacząć być ślepym na zaszczyty, można zacząć być ślepym na jakieś zyski i żyć rzeczywiście z nadziei. Taka ładna jest starożytna sztuka Edyp w Kolonos Sofoklesa, gdzie ślepy Edyp już po tamtym oślepieniu w królu Edypie jest prowadzony przez małą Antygonę i on ufa i jest taka legenda, że tam, gdzie właśnie ślepy Edyp osiądzie, to miasto będzie obdarzone błogosławieństwem. I czasem możemy też w naszym świecie spotkać osoby rzeczywiście, nie osoby zwariowane, które tam różne mają problemy, tylko osoby rzeczywiście całkowicie zdrowe na umyśle, ale zakochane w Bogu do tego stopnia, że wprawdzie nie zwracają uwagi na różne rzeczy, na które inni zwracają uwagę, ale tam, gdzie te osoby znajdą swoje miejsce, są źródłem rozlewającego się pokoju, miłości na innych ludzi. Mimo wszystko niewidomy właściwie nie wie, co to znaczy być widomym. Zdanie tak oczywiste, a całkiem ważne, jeżeli chodzi o konsekwencje dzisiaj. Bo Pan Jezus pyta niewidomego, co chcesz, żebym ci uczynił? Słyszeliśmy to. I teraz on odpowiada: Rabuni, żebym przejrzał, nauczycielu, żebym przejrzał. A Pan Jezus mu odpowiada: ty w ogóle nie rozumiesz, o co prosisz, bo nie wiesz, co to znaczy przejrzeć, no to ja ci nie mogę tego dać, tak? Nie, zobaczcie, niewidomy, który prosi o przejrzenie, robi dokładnie to, co my robimy, prosząc o głębszą wiarę, prosząc o prawdziwą miłość, prosząc o pełne zaufanie Bogu. Często jest tak, że my prosząc to jeszcze nie wiemy, o co prosimy, że mamy jakieś przeczucie, że mamy jakieś marzenie, jakieś nasze wyobrażenie. Potem okazuje się, że to, co wypraszamy, to jest jednak coś innego i coś nawet przewyższającego. Ale rzeczywiście my, bardzo często niewidomi w kwestiach wiary, przychodzimy dzisiaj i teraz jesteśmy tutaj, żeby prosić Jezusa o coś, co nie wiemy dokładnie, co to jest. Oby tak było, obyśmy prosili Jezusa, nie wiedząc dokładnie o co, bo wtedy znaczy, że prosimy o Boże rzeczy. Póki prosimy o dobre oceny, póki prosimy o zdrowie, póki prosimy o pracę, wszystko w porządku, jak najbardziej, jest na to miejsce, ale prawdziwa przygoda z Jezusem zaczyna się wtedy, kiedy mamy tylko przeczucie i mamy pragnienie, żeby być napełnionym światłem, którego jeszcze nie znamy, żeby doświadczyć Jego obecności w taki sposób, jak jeszcze nie doświadczyliśmy i nie wiemy, o co prosimy. Tak przychodzi Bartymeusz, syn Tymeusza, do Jezusa. W ogóle niesamowite jest samo to przyjście, bo kilka rozdziałów wcześniej ta scena z Bartymeuszem jest z 10 rozdziału świętego Marka w 8 rozdziale. Mamy taką scenę, jak do Jezusa jest jakiś taki anonimowy niewidomy przyprowadzany. I ta scena uzdrowienia tamtego niewidomego to jest dosyć długo. Jezus robi tam ze śliny błoto i tak dalej. Ten niewidomy w kilku etapach, pamiętacie pewnie ten fragment, w kilku etapach odzyskuje wzrok. To jest różnica duża, bo Bartymeusza nikt nie przyprowadza do Jezusa. Bartymeusz jakby ma własny napęd i to nie tylko jeżeli chodzi o fizycznie, że sam przychodzi, ale najpierw ma własny wewnętrzny napęd i chociaż krzyczą do niego zamknij się, to jest król. Tu idzie król, przestań zakłócać tego pochodu, bo tak przynajmniej ewangelista Marek pokazuje tą drogę Jezusa, ten ostatni etap drogi do Jerozolimy, nie? Jak u Tolkiena mamy powrót króla. Król wraca do swojej stolicy. Oj, teraz to będzie zadyma. Król wam wszystkim pokaże. Wszystkim, którzy robili własne interesy na tym wszystkim, którzy kolaborowali z Rzymianami, wszystkim po prostu zdrajcom król pokaże. I jego uczniowie tak odbierają ten pochód, nie? Jak dwóch się tam kłóci, kto tam po której stronie będzie, po lewej czy po prawej, to oni nie kłócą się dlatego, że tam będą dwa wygodne stołeczki, tylko dlatego, że król wraca do stolicy, a ten, kto siądzie po jego prawej i po lewej stronie, to będą bardzo potężni ludzie, to będą namiestnicy króla. Także oni się nie kłócą o byle co. I nagle w takim wielkim, podniosłym pochodzie, pełnym cudów, pełnym znaków, jakiś tam żebrak zaczyna krzyczeć. Oni już poszli do przodu, a ten krzyczy Jezusie, nie? Co, mają wracać? Nie, nie. Jak procesja z Najświętszym Sakramentem idzie, to się nie wraca, prawda? Tak samo Pan Jezus w tym pochodzie, jak idzie, otoczony uczniami, którzy czują, że to jest bardzo, bardzo ważny moment w ich życiu, że teraz się dokona to, na co czekali całe życie, no przecież nie będą w tył zwrot i znowu szpalerkiem całym, bo jakiś tam żebrak krzyczy. Ale on jeszcze głośniej krzyczy. Jezus zwraca na niego uwagę. Jezus dokładnie wie oczywiście, co się stanie. I do niego posyła tam kilku uczniów, którzy mówią mu też ważne słowa. Bądź dobrej myśli. To sformułowanie po grecku nie tylko znaczy bądź dobrej myśli, to znaczy odwagi, miej nadzieję, nie wątp. Wstań. I trzecie słowo, wołacie. To nie tylko... Tu się w tym, co oni mu mówią, spotykają się ważne rzeczy. Nie tylko wierz w to, nie tylko miej nadzieję, nie tylko zrób coś sam, ale bądź pewien, że to on cię woła. Że to nie jest tylko twoje pragnienie, które może się okazać złudzą. On naprawdę cię woła. Tak jest. Bądź pewien tego, nie wątp. I w tym momencie... Co powinien zrobić każdy niewidomy, który słyszy takie rzeczy? Powiedzieć, chłopaki, czy wyście oszaleli? Nie widzicie, że ja jestem niewidomy? Jak ja mam wstać i biec do niego, jak ja nie widzę, gdzie on jest? No tak każdy, prawda, porządny niewidomy powinien zrobić. Powiedzieć, prowadźcie mnie, zróbcie coś, bo ja sam nie mam szans. Nie, on mało tego, że sam wstaje i zaczyna biec, zerwał się, tak nam Pismo Święte dzisiaj mówi, on się zerwał, zaczął biec, niewidomy, który biegnie, rzeczywiście niesamowity widok. To jeszcze zostawił płaszcz. Płaszcz to nie znaczy, że taki, wiecie, Hugo Boss, taki czarny, fajny, tylko miał płachtę, którą miał przed sobą rozwiniętą, w którą ludzie mu wrzucali te pieniążki. I on, ponieważ nie widział, gdzie te pieniądze leżą, to mógł to wszystko zebrać i miał wtedy te pieniążki. Ten płaszcz to było i jego okrycie na noc, i przed mrozem, i jego jedyny środek zarabiania. On to wszystko zostawia i zaczyna biec tam, gdzie, nie wiem, intuicja mu mówi, nie wiem dokładnie, jak on wiedział, gdzie jest Jezus, ale przybiega do Niego. I tak jak wzrok odczytujemy nie tylko na tym poziomie dosłownym, że to znaczy widzieć rzeczy, ale też na poziomie duchowym, tak ten moment historii Bartymeusza jest skierowany do nas na poziomie duchowym. To nie wiem, co to znaczy, że do ciebie Jezus kieruje te słowa: bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. Nie wiem, jakiego etapu twojego życia to dotyczy. Wiem, jakiego etapu, jakiego obszaru mojego życia to dotyczy. Wiem, w którym miejscu mi Pan Jezus mówi te słowa. Każdemu z was mówi pewnie w jakimś charakterystycznym obszarze, ale możemy być pewni, że to słowo dzisiaj jest skierowane do każdego z nas. Często wymigujemy się z tego, żeby wstać. I mówimy, że no, ale co ja mam właściwie robić? Nie mogę się nawrócić, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak znaleźć Jezusa, nikt mi tego nie powiedział. Bo księża to mówią o polityce, albo że trzeba mieć dużo dzieci, albo jeszcze coś. A nikt mi nie mówi, jak mam znaleźć Jezusa w życiu. Jak szukać Go, w którą stronę. Nie mogę wstać, nie mogę Go szukać, bo my na naszych spotkaniach zajmujemy się obecnie czytaniem encykliki papieża i nie wiem, jak to się ma do spotkania Pana Jezusa. Nie mogę, bo mam po prostu kipisz w domu. Tyle roboty jest, że jak tylko przyjdę, to na ostatnich nogach o godzinie 23 się kładę, jeszcze dzieci się w nocy budzą. Nie mogę, nie mam jak szukać Jezusa. Każdy z nas, to i mnie dotyczy, i jestem pewien, że w jakiejś mierze każdego z nas, wymawianie się od tego, że ta aktywność, to wstanie, to podniesienie, znalezienie tej drogi, to jest prywatna sprawa każdego z nas, nie w tym znaczeniu prywatna, że to nie ma oddziaływać na świat, ale że to ja sam biorę za to odpowiedzialność i nie interesuje mnie, że nie mam odpowiednich kompetencji do tego, żeby szukać Jezusa. Nie interesuje mnie, że ja nie skończyłem studiów teologicznych, więc nie mogę szukać Jezusa. Bartymeusz miał 100 razy więcej powodów, żeby powiedzieć, że nie mogę wstać, nie mogę szukać Jezusa, w związku z tym nie mogę być uzdrowiony, a to jest wszystko wasza wina, bo wyście powinni mi pomóc. Jesteśmy przyzwyczajani i przyzwyczailiśmy się, uzależniliśmy się często, że to kto inny ma nas prowadzić do znalezienia Jezusa. Że to kto inny ma nas doprowadzić, no a jeżeli nie ma nikogo innego, no to stoimy w miejscu. Nie nauczyliśmy się znajdować książek i czytać. Nie nauczyliśmy się często rozmawiać z innymi ludźmi na temat tego, czy i jak w moim życiu mogę znaleźć Jezusa. Często uzależniliśmy się od naszych autorytetów. Kochani, w 90% nikt nas, nikt was nie będzie holował. W 90% nie znajdziemy nikogo, kto tak naprawdę weźmie mnie za rękę i doprowadzi do Jezusa. Jako dzieci być może bardzo wiele nam dali wierzący rodzice, katecheci, księża. Jako dorośli ludzie musimy brać przykład z Bartymeusza, który nie czeka, aż ktoś go przyprowadzi do Jezusa, który sam woła, jest dobrej myśli, wstaje, idzie. I na sam koniec piękne słowa. Przejrzał i szedł za nim drogą. Jeden cud przejrzał. Drugi cud, nie wiemy co było dalej, ale włączył się w jego historię. Tak jak uczniowie wziął udział w tym pochodzie do Jerozolimy. Odzyskując wzrok, włączył się w historię Jezusa. Teraz, za chwilę, ta historia potoczy się dalej. Król, który wraca do Jerozolimy, wskazując drogę swoim uczniom, składa z siebie samego ofiarę. Nie zapiera się tego, kim jest, żeby oni mogli go poznać, żeby oni mieli odwagę. I teraz dla każdego z nas, tak jak dla Bartymeusza, jest szansa, żebyśmy słuchając, włączyli się dalej w tą historię. Amen.